Joanna Matuszewska, dzień dobry. Połączyliśmy się z Tomaszem Augustyniakiem, pomorskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym w Gdańsku. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Jakie dane dotyczące koronawirusa w Pomorskiem spłynęły dziś do służb sanitarnych? Jak wygląda sytuacja? Czy mamy kolejne zakażenia i kolejne zgony?
Z dnia na dzień to nie są dobre informacje. Tak naprawdę z dnia na dzień coraz gorsze. W tej chwili mamy informacje o kolejnych 458 nowych potwierdzonych zakażeniach z ostatniej doby z województwa pomorskiego. I tak najwięcej przypadków, bo 63 dotyczy miasta Gdańska. Kolejno 42 przypadki z miasta Gdyni, 41 z powiatu chojnickiego, 36 ze starogardzkiego. Tak naprawdę nie ma dzisiaj powiatu, który nie byłby w znaczący sposób dotknięty w województwie pomorskim nowymi zakażeniami. Informacje, które państwu przekazujemy w ostatnich dniach, nie są optymistyczne i wiemy, że musimy się w kolejnych tygodniach przygotować na kolejne wzrosty zakażeń. Prawdopodobnie będą to bardzo istotne wzrosty, które będą potęgować sytuację, którą obecnie mamy również na poziomie placówek medycznych w województwie pomorskim.
A jeśli chodzi o zgony, mamy kolejne osoby, które zmarły?
Kolejnych 11 zgonów podczas minionej doby, dwie osoby w średnim wieku, pozostałe to osoby starsze z chorobami przewlekłymi, więc z chorobami współistniejącymi. Natomiast 11 osób to kobieta w średnim wieku, która nie miała chorób współistniejących i przyczyną zgonu będzie COVID-19.
Ile mamy w tej chwili wolnych miejsc covidowych, tak zwanych covidowych i respiratorów na terenie województwa pomorskiego?
Wojewoda pomorski do chwili obecnej wydał 71 decyzji, które mają ten system naszego pomorskiego szpitalnictwa przygotowywać na te działania związane z COVID, ale też przygotowywać pod kątem zmieniającej się sytuacji. W tej chwili na 790 łóżek, które są w województwie przygotowane dla pacjentów COVID+, 351 jest zajętych, więc ponad 400, bo 439 jest w chwili obecnej wolnych. Jeżeli chodzi o respiratory, ich w ostatnich dniach w województwie przybyło, w tej chwili dostępnych jest 50, a na chwilę obecną są 23 zajęte, więc ponad połowa, bo 27 respiratorów jest na chwilę obecną wolnych. Proszę pamiętać, że te, można by było powiedzieć, optymistyczne informacje powinniśmy korygować o bardzo istotnie wzrastającą liczbę zakażonych. No w ostatnich dniach ten przyrost w województwie pomorskim, mimo że jest nieco mniejszy niż w innych rejonach kraju, w takich województwach jak małopolskie czy mazowieckie, to i tak my się musimy przygotować na bardzo istotne, powiedziałbym, skokowe wzrosty zakażeń w kolejnych dniach i tygodniach.
Dzisiaj ma być kolejna decyzja Ministerstwa Zdrowia na temat stref czerwonych i żółtych. Czy ma pan informacje dotyczące województwa pomorskiego?
Mogę powiedzieć tylko tyle, że z tej analizy wskaźnikowej, którą prowadzi Ministerstwo Zdrowia, którą współtworzymy poniekąd, przekazując dane, większość województwa pomorskiego na chwilę obecną decyzją ministerstwa powinna dzisiaj zostać strefą czerwoną. Na pewno będą to duże miasta naszego regionu. To wskaźniki dla miasta Gdańska są bardzo istotnie przekroczone. Na pograniczu jest również miasto Gdynia. Także miasto Słupskie. Znacząco przekroczone wskaźniki dotyczą miasta Sopotu. I w tym zakresie wydaje mi się, że usłyszymy informację, że większość województwa pomorskiego będzie objęta od soboty strefą czerwoną, z wyjątkiem prawdopodobnie powiatu bytowskiego, człuchowskiego, malborskiego, sztumskiego i prawdopodobnie również nowodworskiego. Ale to chciałbym podkreślić, że analiza wskaźnikowa i wiele innych aspektów, które brane są pod uwagę w Ministerstwie Zdrowia, mogą te decyzje nieco inaczej uplasować w stosunku do moich przewidywań.
A pana zdaniem na naszym terenie, na terenie województwa pomorskiego, wykonuje się odpowiednią do potrzeb ilość testów genetycznych na dobę?
Wczorajsze informacje, które podawaliśmy, to liczba 4032 testów wykonanych w ciągu 24 godzin, co odpowiada 3745 badaniom, tyle wykonano w ciągu doby i podkreślę, że te ilości przeprowadzonych badań i wykonanych testów, bo one nie będą tutaj tożsame w kilku wypadkach, będzie to sytuacja taka, gdzie na jedno badanie zużywa się większą ilość testów, bo należy je albo powtórzyć, albo dodatkowo potwierdzić wynik. Będą to ilości przede wszystkim kształtowane dzisiaj przez poziom podstawowej opieki zdrowotnej i szpitalnictwa, oczywiście uzupełniane tymi badaniami, które zleca Państwowa Inspekcja Sanitarna.
W kwarantannie na Pomorzu jest 12 tysięcy osób, ponad 12 tysięcy, w nadzorze około 2 tysięcy osób. Czy we wszystkich przypadkach nadal prowadzi się takie dochodzenia epidemiczne, jak robiliście to Państwo wcześniej, kiedy ta liczba osób z kontaktu była dużo mniejsza? Czy jest coś ludzi, żeby to wszystko przeprowadzić?
Prowadzimy dalej dochodzenia epidemiologiczne w tym obszarze, w jakim były one realizowane wcześniej. Jest to niestety coraz trudniejsze z uwagi na to, że my również jako organizacja czujemy problemy epidemiologiczne, czy odczuwamy je na własnym podwórku. Mamy też osoby, które są w kwarantannie. Mieliśmy w kilku stacjach powiatowych, które do dzisiaj mają z tym związane problemy, również zakażenia. Mieliśmy także zakażenia w stacji wojewódzkiej, które odjęły nam rąk do pracy. Te liczby są tak duże, jeżeli chodzi o te osoby, które objęte są kwarantanną, nadzorem, ale także i jeżeli chodzi o ilość różnego rodzaju połączeń czy sygnałów, na które musimy odpowiadać, zapytań mailowych związanych z obecną sytuacją, że nie ma co tutaj ukrywać, że generuje się w tej chwili bardzo dużo opóźnień. Mimo też wielu zabiegów w ostatnich dniach, aby wesprzeć inspekcję, te działania na chwilę obecną również nie przyniosły wymiernych efektów, więc pracujemy co do zasady tym zespołem, który do tej pory był dla nas dostępny.
Czy sytuacja jest trudna?
Jest bardzo trudna, pani dyrektor.
Czy czeka nas Pana zdaniem taka sytuacja z kolei, że z powodu liczby zakażeń lawinowo rosnącej nie będziecie w stanie przeprowadzać tych wszystkich dochodzeń i wysyłać ludzi na kwarantanny? Czy do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie? Zawsze będą kwarantanny, zawsze będą osoby, które będą się musiały izolować.
Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, kiedy walczymy z epidemią nie obejmując osób kwarantanną, czy nie opracowując ognisk. Tym samym nie próbujemy przecinać szerzenia zakażeń. Myślę, że tutaj możliwe są zmiany i one nawet są konieczne. My o nie wnioskujemy, ponieważ wszyscy chyba w chwili obecnej czujemy, że czeka nas bardzo trudny okres lawinowych wzrostów zakażeń, co jest w tej chwili prognozowane. W związku z tym pewne zmiany w działaniu służb sanitarnych, oprócz potrzeby bardzo istotnego ich wzmocnienia kadrowego, muszą zaistnieć. My o takie zmiany również wnioskujemy. Trudno mi powiedzieć, jakie ostatecznie zostaną przyjęte.
Co byłoby z Państwa punktu widzenia najbardziej istotne dla Was? Jakie zmiany?
To jest kwestia zmiany bądź też bardzo istotnego wsparcia w zakresie prowadzenia samych wywiadów epidemiologicznych. One są bardzo czasochłonne. Przypadek w jednej ze szkół, wystarczy jeden przypadek zakażenia nauczyciela, który generuje objęcie kwarantanną kilkuset osób, z którymi należy się skontaktować. Każda taka rozmowa średnio trwa 15 minut, abyśmy mogli zebrać dane do dochodzenia epidemiologicznego. Wspomniałem tylko o jednym przypadku, a tych przypadków na dzień dzisiejszy mamy 458. Jeżeli one ciągną taki łańcuch dalszych powiązań, to te działania są po prostu fizycznie niewykonalne. Tu musi nastąpić jakaś zmiana, która spowoduje, że będziemy w stanie je dalej kontynuować. W wielu kwestiach też prosimy o zmianę wydawania decyzji w zakresie kwarantanny. Tutaj wiele się już zmieniło. System elektroniczny, z którego korzystamy w kwestii nadzoru nad osobami kwarantannowymi, umożliwia generowanie pewnych dokumentów. Wydaje się, że to nie jest na chwilę obecną ostateczne i najbardziej optymalne rozwiązanie. Więc tutaj wiele szczegółowych rozwiązań chcielibyśmy zweryfikować i dostosować do obecnej sytuacji, o co zresztą wnioskujemy do resortu i głównego inspektora sanitarnego.
Czy na Pomorzu jest gotowy plan działań na kolejne etapy pandemii? Jak będą wyglądały te działania w przypadku lawinowego wzrostu liczby zakażeń, tak jak Pan powiedział, spodziewanego? I przy jakiej liczbie zakażeń będzie ten plan wdrażany? Mam na myśli tutaj takie rzeczy, o których też mówi się w innych regionach Polski, typu budowa, organizacja dodatkowych miejsc w szpitalach polowych, czy jakieś inne tego typu działania?
Ważne w tej kwestii jest to, żebyśmy sobie uświadomili, w którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy w takim miejscu, kiedy wszelkie rozwiązania, które były dostępne na poziomie dokumentów kryzysowych przygotowywanych na wypadek wystąpienia epidemii na poziomie województwa, zostały tak naprawdę uruchomione. W tej chwili z racji tego, że sytuacja bardzo istotnie się eskaluje, my w dużej mierze na poziomie województwa realizujemy strategie powstające na poziomie centralnym i w tym zakresie te strategie muszą zostać skorygowane o te potrzeby wynikające z bieżącej sytuacji. Wydaje się, że po wyczerpaniu wszelkich możliwości zwalniania łóżek pod kątem udostępnienia ich dla pacjentów COVID, pewnie przyjdzie czas na to, abyśmy rozmawiali na temat rozwiązań szpitalnictwa polowego. Takowe plany czy projekty takich planów również na poziomie województwa pomorskiego są przygotowane. Trudno mi powiedzieć, w jakim zakresie one będą wdrażane. Proszę pamiętać, że my jesteśmy w tej chwili mocno, chyba bardziej niż kiedykolwiek, uwarunkowani rozwiązaniami centralnymi, które muszą być przygotowywane na tą okoliczność dla całej Polski. Tutaj województwo pomorskie w tym zakresie nie będzie realizować żadnych odrębnych działań poza tymi, które już jesteśmy w stanie w tej chwili prowadzić, czy decyzjami wojewody dla naszych placówek ochrony zdrowia. W zasadzie większość tych działań została już wdrożona w życie. Czekamy na tak naprawdę efekty tych działań, bo no, proszę pamiętać, że te decyzje, które pan wojewoda wydaje, one też wymagają rozłożenia pewnych działań w czasie przez podmioty lecznicze. Bardzo często wymagają bardzo istotnego przereorganizowania ich działalności.
Na jakim poziomie zachorowalności my będziemy, kiedy to zacznie się dziać? To znaczy, ile osób w Polsce musi być zakażonych koronawirusem, żeby takie działania wdrożyć?
Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wszyscy mamy chyba świadomość, że tak istotnie przyrastająca liczba osób zakażonych i przede wszystkim tych, którzy wymagają bezpośredniej interwencji lekarskiej czy też wspomagania oddychania, będzie tutaj wskazywać na to, że kolejne dni przyniosą powielenie tych liczb, które dzisiaj obserwujemy. Nie ma co ukrywać, że sytuacja w szpitalach już dziś trudna będzie się istotnie pogarszać i to jest ten moment, kiedy zapewne w tej chwili analizowane decyzje powinny ujrzeć światło dzienne i powinno się przyjmować pewne rozwiązania adekwatne do tej sytuacji. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy trzeba te decyzje zacząć realizować.
Tomasz Augustyniak, szef Pomorskich Służb Sanitarnych, był z nami. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A Państwa po 11.30 zapraszam do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd poprowadzę rozmowę o perspektywach, jakie w najbliższym czasie niesie koronawirus. Moimi gośćmi będą profesor Marcin Gruchała, kardiolog i rektor GUMED oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. Zostańcie Państwo z nami.